Gość Radia Gdańsk.
A w studiu Dominik Mazur, Konfederacja, członek Krajowej Rady Politycznej Ruchu Narodowego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chciałbym na wstępie zapytać o brak weta w sprawie ustawy łańcuchowej. To głosowanie, które w Sejmie budziło bardzo dużo emocji. Jak pan na to patrzy? Pan zadowolony z decyzji Sejmu, a w zasadzie z tego, że tego weta nie udało się przegłosować, czy nie?
Jak najbardziej.
Dlaczego?
Bo moim zdaniem to była kolejna ustawa, która była po prostu bublem prawnym w pierwszej kolejności. Ja uważam, że aktualna ustawa powinna być egzekwowana w adekwatny sposób i nasz rząd sobie z tym po prostu nie poradził. Stworzył kolejnego bubla prawnego, który narzucał jeszcze więcej obowiązków na właścicieli psów, które ja uważam, żeby były bardzo groźne. Tak?
A co było takiego groźnego w tym?
To znaczy, po pierwsze, nie wiem, dlaczego mamy w ogóle tendencję do nazywania tej ustawy ustawą łańcuchową. Ja bym ją nazwał ustawą klatkową, no bo na przykład, jeżeli musimy zadbać o to, żeby dla dużego psa było około tam 20 metrów kwadratowych i powiedzmy jakiś podstawowy kojec, który można znaleźć w internecie, tak ostatnio z ciekawości sobie to sprawdzaliśmy, kosztuje około 1000 zł. To pytanie jest takie, czy to jest de facto adekwatne, tak? No bo teraz tak, nawet jeżeli ten kojec by powstał gdzieś przy domu, tak? Jeżeli oczywiście ktoś w ogóle posiada miejsce na taki kojec, no to pytanie, czy on ten kojec postawi w adekwatny sposób, czy na przykład ten pies się jednak tam nie podkopie pod tym, tak? Czy jednak się nie wydostanie? A moim zdaniem ta ustawa powinna być zrobiona tak, jak właśnie ostatnio pan Karol Nawrocki zrobił, tak?
Żeby
czyli on powiedział, że ta uwięź nie została w tej jego propozycji do końca zdefiniowana. Nie narzucamy komuś, tak? Rząd nie powinien wchodzić w sferę prywatną tak de facto ludzi i nakazywać i narzucać im wszystko, tak? Ale czasami też pozwolić im dać wolną rękę. Więc w tym momencie, jeżeli on chce, aktualny rząd, jeżeli chce teraz narzucić nam, że teraz każdy pies musi mieć 20 metrów kwadratowych, no to w kogo to uderzy? Uderzy to chociażby na przykład w rolników, którzy dużo mają właśnie zwierząt domowych.
Rozumiem, że pan chce powiedzieć, że pana idea jest taka, żeby to właściciel psa mógł zdecydować, czy chce go trzymać na łańcuchu z jakiegoś powodu, czy chce go trzymać w kojcu, w klatce, jakkolwiek inaczej, żeby to była jego decyzja. Tak to rozumiem.
To znaczy, ja nie uważam, że ludzie trzymają psy na łańcuchu. Zacznijmy od tego. I to się rzadko zdarza. Jeżeli ktoś chce podjąć decyzję, żeby pies był trzymany na smyczy i był przy domu, bo na przykład ten ma tam swoje wyznaczone miejsce, to co w tym jest złego? Ja miałem, jak byłem młody, dwa psy.
No złego jest coś w tym, jeżeli ten pies na przykład się męczy i nie może,
jasne,
może swobodnie,
panie redaktorze,
swobodnie funkcjonować po prostu. No, panie, bo jest na przykład na bardzo krótkim łańcuchu, jest dużym psem. To są różne przypadki i wiemy doskonale, że instytucje zajmujące się tego typu interwencjami mają zdokumentowane i opisane tego typu historie.
Tak, i takie patologie powinniśmy zwalczać.
No i temu też miała ta ustawa służyć.
Moim zdaniem nie. I aktualna ustawa mówi o pewnych rzeczach, które muszą być przestrzegane, tak? Jest adekwatna długość danej uwięzi podana w ustawie. I pytanie brzmi, dlaczego nie potrafimy tego prawidłowo wyegzekwować? Ponieważ moim zdaniem tutaj nikt nie zwraca na to uwagi. I teraz tworzą nową ustawę, narzucają na tą ustawę. No to jeżeli nie potrafili wyegzekwować poprzedniej, to jak będą chcieli wyegzekwować tą, co chcieli teraz narzucić? Przecież to nie ma sensu. Uczmy się na błędach. Uczmy się na tym, co było złego w ustawie poprzedniej i do jakich patologii dochodziło i wtedy korygujmy je adekwatnie jakimiś poprawkami, a nie twórzmy sobie nowych tworów prawnych, które później będzie ciężko wyegzekwować.
I tutaj w tym temacie postawmy kropkę. Sejm nie odrzucił weta prezydenta i to pewnie i tak będzie budziło dalej emocje i kolejne propozycje zmian są zapowiedziane. Zobaczymy, co się wydarzy w tej materii. Zaskoczył pana wczorajszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który umiejscowił pana formację polityczną poza podium politycznym. Wyprzedziła was formacja Grzegorza Brauna według najnowszych badań.
Nie, czemu? To znaczy, ja uważam, że wszystko to, co w sondażach jest widoczne pod punktem prawicy, dla mnie jest dobre. Wie pan redaktor oczywiście, jak ja podchodzę do sondaży. Ja zawsze mam...
No ma pan do nich dystans.
Duży, tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo duży dystans.
Zawsze politycy mają dystans do sondaży, kiedy nie są one do końca dla nich korzystne.
Nie, 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 nieprawda. To znaczy ja nawet mam dystans bardzo, jeżeli ten sondaż byłby pozytywny dla nas, to nie wolno się nim zarówno cieszyć, ale zarówno martwić. Trzeba pewne wnioski wyciągać. I oczywiście odnotowujemy tutaj pewną tendencję wzrostową pana Grzegorza Brauna, ale chciałbym teraz coś podkreślić, panie redaktorze, i może taki przekaz dać słuchaczom, że my nie traktujemy Grzegorza Brauna jako naszego wroga. Wręcz przeciwnie.
To dlaczego Grzegorz Braun się znalazł poza formacją, w której pan jest?
Ale panie redaktorze, ciężko mi to określić. Nie wiem. Wiem o tym, że doszło do jakiegoś sporu między panem Grzegorzem Braunem a bodajże Nową Nadzieją. Co było treścią tego sporu? Nie chcę w to wnikać. I wiem, że poprzednio były różne spory z różnymi osobami i wiele fajnych i przyjemnych osób de facto opuściło naszą formację. Czy to zmienia teraz niemniej jednak fakt, że stanowi to coś negatywnego? Moim zdaniem nie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby prawica rosła w siłę i żeby w trakcie wyborów w 2027 zarówno Korona Brauna, zarówno Ruch Narodowy, zarówno Nowa Nadzieja, czyli Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej uzyskała jak najwięcej mandatów i żeby zmienić ten zabetonowany
układ. To chce
układ
pan
polityczny
powiedzieć zapewne. A Prawo i Sprawiedliwość też pan lokuje po stronie prawicy?
Nie. A czemu?
Nie wiem. Często Prawo i Sprawiedliwość, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają to, że są partią prawicową.
Tak. To znaczy oni...
Tak chcą być postrzegani.
Oni chcą być tak postrzegani, tylko że...
Pan ich tak nie postrzega, rozumiem.
Częściowo tak, częściowo nie. To naprawdę jest uzależnione od osoby, którą byśmy tutaj rozważali. Moim zdaniem niemniej jednak 8 lat ich rządów pokazywało, że prowadzona przez ich polityka nie klasyfikowała się w polityce prawicowej, wręcz w centrolewicowej, co moim zdaniem po prostu się rozjeżdża z tym, gdzie by chcieli być, a gdzie są.
To jak pana zapytam, czy Jarosław Kaczyński jest liderem polskiej prawicy, to pan powie pewnie, że nie, bo Prawo i Sprawiedliwość to nie partia prawicowa. Tak to rozumiem.
Myślę, że odpowiedź jest tutaj jednoznaczna.
Dużo się mówi o tym, kto jest aktualnie liderem polskiej prawicy i także Donald Tusk powiedział o tym, że już jego zdaniem czas Jarosława Kaczyńskiego definitywnie minął. Pan się zgodzi z tym?
To jest zabawne, bo nie rozumiem, dlaczego pan Donald Tusk się wypowiada na temat Jarosława Kaczyńskiego, jak z drugiej strony dokładnie tak samo mówią o Donaldzie Tusku. I to jest dokładnie ta sama wojna, która się napędza.
Różnica pewnie polega na tym, że dzisiaj Donald Tusk jest premierem Rzeczypospolitej Polskiej, a Jarosław Kaczyński liderem partii, która traci w sondażach chociażby na rzecz pana formacji, czy wspomnianej partii Grzegorza Brauna.
Rozumiem. Nadal to niczego nie zmienia moim zdaniem. To znaczy ja nie biorę po prostu tutaj słów pana Donalda Tuska na poważnie. Jarosław Kaczyński jest Jarosławem Kaczyńskim, Donald Tusk jest Donaldem Tuskiem. Jeden
ale
i drugi powinien
to, co Donald
zająć
Tusk
się swoją partią.
Powiedział, no jest jednak walka na prawicy o tą schedę. Mówi się o tych formacjach czy frakcjach kolejnych Prawie i Sprawiedliwości, które też...
Oczywiście, że tak, tylko...
ścierają się o władzę.
Tylko weźmy pewną rzecz pod uwagę. Tendencje aktualnie dla Konfederacji rośniemy, tak? Korona Brauna rośnie, więc ta prawica aktualnie się bardzo fajnie stabilizuje. Ja myślę, że do 2027 roku może się jeszcze wiele wydarzyć. Ile straci PiS do tego czasu, my nie wiemy. Ile straci Koalicja Obywatelska, my też nie wiemy. Ile wyborców przejdzie na prawą stronę, tego też nie wiemy, ale widzimy, że te tendencje są aktualnie w ten sposób kształtowane, że więcej osób się skłania ku prawicy niż lewicy. A to daje nam bardzo pozytywny znak, że jednak pewne postulaty trafiają do ludzi i zdrowy rozsądek.
A na czym polega fenomen Grzegorza Brauna? Dlaczego on tak zyskuje bardzo w ostatnich tygodniach? Jak pan ocenia to? Dlaczego tak jest?
Panie redaktorze, ciężko mi na te pytanie odpowiedzieć, bo z jednej strony ja obserwuję oczywiście polityków najważniejszych w naszym kraju. Oceniam ich wypowiedzi i pewne zachowania. Tylko powiem tak, ja uważam, że to, co Polacy mogą doceniać u Grzegorza Brauna, jest to, że on mówi po prostu prostym językiem i wprost to, co myśli. I to w dzisiejszej polityce uważam dosyć często brakuje, że mówimy wprost o problemach, które dotykają Polaków. Dosyć często po prostu, jak słyszymy w mediach głównego nurtu, to jest to po prostu mydlenie oczu i rozmawiamy. I proszę wziąć na przykład tą ustawę klatkową. Tak. Z jednej strony Koalicja Obywatelska to reklamuje, że to jest dla zwierząt, tak? Ale jak prezydent przedstawił swoją ustawę, gdzie myślę, że ją bardziej dopracował i bardziej była przemyślana, to od razu go okrzykują wetomanem, tak? I to jest taka wojna plemienna i oni na tym sobie właśnie uprawiają tą politykę. No, a to... Grzegorz Braun po prostu mówi, jak jest. I myślę, że...
Czyli korzysta jako trzeci na tym, że dwóch się bije, tak to rozumiem.
To znaczy, nie powiedziałbym tego w taki sposób, ale Polacy zauważyłem, że szukają merytoryki, szukają konkretów. I proszę się powiedzieć, popatrzeć na przykład na Krzysztofa Bosaka. Przecież on na przykład wczoraj w nowym sondażu zaufania placuje się na 6. miejscu, co jest bardzo ciekawe i to pokazuje właśnie, że merytoryczną pracą, że dbanie o i adresowanie polskich interesów, bezpieczeństwo, rolnictwo i tak dalej, daje pewne poparcie u wyborców. Właśnie tego Polacy oczekują.
No akurat jeżeli chodzi o Krzysztofa Bosaka, to on w tych sondażach zaufania społecznego zawsze gdzieś tam wysoko się plasował. Ale zostawiając już to, chcę o jeszcze jedną rzecz pana Proszę. Zapytać. Wybiera się pan w niedzielę przed szpital na Gdańskiej Zaspie?
Czy ja się osobiście wybieram? Nie. Ale popieram tą akcję.
W południe odbędzie się tam protest Fundacji Ratuj Życie pod hasłem Szpital na Zaspie nie będzie zabijał w spokoju. Zapowiadają działacze antyaborcyjni, że będą w Gdańsku robić drugą Oleśnicę. Słuchaczom, żeby wyjaśnić, Oleśnica to był jeden z tych szpitali, gdzie wykonywane były zabiegi...
Aborcje chlorkiem potasu. Na przykład.
Były wykonywane legalnie i zgodnie z prawem, co stwierdziła prokuratura, która postępowanie tam przeprowadziła. Były wykonywane w przypadku ciężkich wad płodu zagrażających bezpośrednio życiu matki.
O tym się nie zgodzę.
A pan ma jakieś wykształcenie medyczne? Że pan, nie wiem, biegłym sądowym jest, pan ocenia to, zna pan dokumentację medyczną tej sprawy? Bo ja opieram się na tym, co ustaliła prokuratura. Prokuratura ustaliła, że tam się to odbyło wszystko zgodnie z prawem. W każdym razie skończyło się to tym, że pani Gizela Jagielska, lekarz, która tych aborcji dokonywała, no nie przedłużyła kontraktów i nie chce pracować dalej w Oleśnicy. Mówią, Gdańsk będzie następny. Pan jest za tym?
Panie redaktorze, pozwolę sobie jeszcze tak wrócić na szybko do tego, co pan powiedział. Mm-hmm. To, że prokuratura stwierdziła jedno, tak? Mm-hmm. Ja tego nie będę kwestionował, bo ja zawsze stoję po literze prawa.
No i myślę, że tak by było dobrze. No i znamy nawet chociażby dokument, nic nie wiemy. Nie jesteśmy specjalistami w tym zakresie.
To znaczy, ja pracuję w branży medycznej, więc jednak coś na ten temat wiem. Ale wie pan, jeżeli słyszę, że była też aborcja przeprowadzana na życzenie, tak? I pozwoli pan, że
definiuję. Ale prokuratura tego nie ustaliła, żeby była przeprowadzona na życzenie.
Tak, tylko jak ma to prokuratura ustalić? Czy prokuratura ma wykształcenie medyczne? Mógłbym przekręcić to samo.
Ale nie, no przepraszam najmocniej. No prokuratura powołuje chociażby biegłych z zakresu danej specjalizacji.
Ależ oczywiście, że tak.
Opinią jest związana.
To panie redaktorze, tak na ludzki rozum teraz.
Tak.
Tak? Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że aborcja na przykład zostaje przeprowadzona, jeżeli u kobiety dochodzi na przykład nadmierny stres. Czy nadmierny stres jest zagrażającym życiu?
Ale tutaj mieliśmy z takimi przypadkami w Gdańsku do czynienia?
Nie w Gdańsku, ale mówię o Osielnicy, która właśnie tam były takie przypadki i które zostały też opisane, że to w tym momencie jest już aborcja po prostu na życzenie.
Ale to była retoryka i narracja medialna, a ustalenia prokuratury... Sam pan powiedział, jesteśmy za literą prawa.
Jest.
Były nieco inne.
Jest, okej.
Chodzi mi o jedną rzecz. Czy pana zdaniem to jest dobre miejsce na protest? Bo to wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Mhm. Jeżeli ktoś się nie zgadza z obowiązującym stanem prawnym, może iść pod Sejm na przykład, może zabiegać o zmianę prawa. No po to się robi politykę. Czy to jest odpowiednie miejsce, żeby atakować lekarzy, którzy wykonują po prostu swoją pracę, żeby ustawiać się przed szpitalem chwilę przed świętami Bożego Narodzenia?
To znaczy, ja uważam, że to jest dobrze zadane pytanie, bardzo emocjonalne, które ma wybudzić pewne emocje, panie redaktorze.
Tak jak ten protest w niedzielę o 12, ma też pewne emocje obudzić.
Tylko we mnie wybudza na przykład emocje to, jak pewne osoby definiują na przykład z konstytucji artykuł 38, co to jest życie poczęte. Tak? Na przykład lewica ma taką tendencję nazywać życie poczęte zlepkiem genetycznym, tak? A ja mówię, że to już jest po prostu dziecko, mimo że dopiero powstało. Czy to jest życie? Moim zdaniem tak. Czy mógłbym teraz zainterpretować to w taki sposób, że przeprowadzona aborcja po poczętym dziecku jest dla mnie niemoralna? Mogę to
absolutnie
powiedzieć.
Tak, ma pan do tego prawo, ale czy właśnie działacze, którzy się nie zgadzają z tego typu procedurą legalną zgodnie z punktu widzenia polskiego prawa, nie powinni protestować jednak na przykład przed Sejmem?
Ale,
panie, dlaczego przed szpitalem?
Ale panie redaktorze, ja to zadam inne pytanie. A jeżeli był ten konflikt w 2020 roku, tak? Błyskawice i te sprawy, pani Lempart, to przecież oni też w różnych miejscach robili strajki, nie tylko pod Sejmem, ale wszędzie na ulicy.
Przed Sejmem też.
Przed Sejmem też, oczywiście. To znaczy, ja mówię, że nie tylko przed Sejmem, tak? To robili. Robili to w różnych miejscach i nikt przecież za to ich nie krytykował. Krytyka spadła na przykład, jeżeli robili to w drastyczny sposób. Czy szpital tutaj w tym przypadku jest miejscem, nie wiem, jakimś złym? My ostatnio przeprowadzaliśmy konferencję prasową przed szpitalami odnośnie NFZ-u. Czy ktoś atakował lekarza?
Ale no znamy przykład Oleśnicy. Tam były ataki na lekarzy różnego rodzaju.
Ale moim zdaniem, jeżeli
chcemy...
I teraz
pytanie, czy to inaczej, czy to jest w pana ocenie okej po prostu, że być może będziemy atakować także lekarzy, pracownicy, znaczy no nie my, ale te osoby, które stają w tej idei, będą atakować, nie wiem, być może lekarzy, pielęgniarki, osoby pracujące, będą na to patrzeć inni pacjenci, to się być może będzie, nie wiem, jakąś dla nich stresującą sytuację tworzyło, to jest okej w pana ocenie?
Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę, ja przeprowadziłem w swoim życiu wiele strajków. Moim zdaniem strajk powinien odbywać się zgodnie z prawem, zgodnie z pewną linią i merytoryką prawną. Jeżeli oni strajkują, chcą wyrazić swoją opinię negatywną w danej sprawie, to powinno im być dane, zgodnie też z konstytucją. Niemniej jednak, jeżeli ktoś złamie tam prawo, to od tego właśnie mamy organizatorów, żeby po pierwsze takie osoby doprowadzać z powrotem do porządku, a jeżeli nie potrafią sami tego opanować, to mogą skorzystać z pomocy chociażby służb, tak, czyli policji. Ale ja jestem przeciwnikiem, żeby dochodziło w ogóle do takich sytuacji, bo co za to może ten pracownik szpitala? Oczywiście nic, są to pewne procedury. To, że czasami wkradają się pewne emocje w związku z tym, że ktoś wykonuje daną procedurę, okej, ja to rozumiem, ale też powinniśmy zachować pewien umiar. Niemniej jednak, jeszcze raz to podkreślę, ja się zgadzam z tym protestem. Ja też jestem przeciwko aborcji, tak? Jako osoba, która po prostu jednak spostrzega życie w trochę w inny sposób. I uważam, że podanie chlorku potasu, chociażby w trzecim trymestrze ciąży, no jest po prostu złe i bestialskie. No, przykro mi.
Nie będę tutaj otwierał tego tematu, bo nie o tym...
Jasne.
Nie to jest teraz meritum. Słuchacze mogą to ocenić też we własnych sumieniach.
Ależ oczywiście.
Bardzo dziękuję za spotkanie o poranku.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję słuchaczom. Spokojnego dnia życzę. I wesoły świąt.
Gość Radia Gdańsk.
Dominik Mazur, dziękujemy. Konfederacja, członek Krajowej Rady Politycznej Ruchu Narodowego, rozmawiał Kuba Kołuka.